Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Stanny, jestem dyrektorem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Mam zaszczyt, mam ogromną przyjemność móc zainaugurować 50. rok działalności Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w momencie, kiedy właśnie tenże instytut wchodzi w piękny, dojrzały wiek 50 lat. Jako właściwie rówieśniczka Instytutu mogę powiedzieć, że dobrze się dogadujemy i mamy wiele wspólnych tematów. To jest bardzo miła dla mnie chwila. Tak, właśnie w 1971 roku najpierw Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a później Rada Ministrów, dokładnie 8 października 1971 roku podpisała uchwałę powołującą Instytut do życia. Instytut Nauk Społecznych, nie Instytut Nauk Agronomicznych czy Agrotechnicznych, jakby można było z nazwy też wnioskować. Stąd miejsce naszego Instytutu od początku mieści się w Wydziale Pierwszym Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka badawcza naszego Instytutu zawsze była bardzo obszerna, bo profil badań jest i mam nadzieję, że nadal będzie interdyscyplinarny. To zdecydowanie wyróżnia nasz Instytut spośród wielu jednostek podejmujących problematykę obszarów, problematykę zróżnicowania, zmian sytuacji, opisu sytuacji na obszarach wiejskich i w rolnictwie. To też, proszę Państwa, powodowało, ta nasza interdyscyplinarność powodowała, że podejmowaliśmy bardzo często też tematy unikalne. Profesor Tadeusz Hunek, znany naszemu środowisku polski ekonomista, na bodajże 30-lecie Instytutu stwierdził, że Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa posiada zdolność i determinację selekcjonowania problemów i zagadnień wielkich, takich, które stanowią kamienie milowe, punkty zwrotne w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Inaugurując ten 50. rok działalności Instytutu, zapraszamy Państwa na cykl spotkań. Cykl spotkań pięciu debat na 50-lecie IRWIRPAN. Debat poświęconych ważnym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju. Debaty nasze wpisaliśmy w tradycję spotkań, comiesięcznych spotkań w Instytucie, tradycję 50-letnią, gdzie to właśnie w pierwszy poniedziałek każdego kolejnego miesiąca, za wyjątkiem wakacji, stwarzamy przestrzeń, platformę do nieskrępowanej dyskusji, omawiania, komentowania, badania, dzielenia się wynikami dotyczącymi, związanymi z przemianami na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Nasze seminaria zawsze miały charakter otwarty i taki też ten charakter pozostawiamy. Dlaczego w ogóle debaty? Otóż, proszę Państwa, debaty dlatego, że słowo debata jest, że w debacie słowo jest bardzo ważne. Parafrazując słowa Wiesława Myśliwskiego, można powiedzieć tak. Bo cóż ważniejsze jest od słów? Wszystko się ze słów bierze i nawet najkrwawsza bitwa toczy się o słowa, które po niej pozostają. Pierwsza debata, którą dziś inaugurujemy ten cykl, nosi nazwę W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Kolejne 4 debaty będą w kolejnych miesiącach parzystych przez cały kolejny rok. Następna odbędzie się w grudniu, poświęcona będzie ewolucji jakości rządzenia w Polsce. W lutym zapraszamy Państwa na debatę o wspólnej polityce rolnej. Ze znakiem zapytania być może co dalej. Kolejna debata kwietniowa będzie poświęcona energii, a zmianom klimatu. I ostatnia, piątą wyjdziemy w przyszłość. Będzie dotyczyła wizji obszarów wiejskich. Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy konferencja konferencja, w której podsumujemy 50-letni dorobek Instytutu, konferencja jubileuszowa zaplanowana na 29 czerwca 2022 roku. Drodzy Państwo, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach myśleliśmy, że będzie można za pośrednictwem internetu i takie też uczyniliśmy wszelkie starania, aby to było możliwe. Niestety tym razem w tej pierwszej debacie nie udało nam się. Chcieliśmy dostosować nasze możliwości do nowych wymagań, podłączyć również język migowy do transmitowania tejże i kolejnych debat. Spowodowało to trudności techniczne i debata nie poszła w czasie rzeczywistym w eter, ale jest nagrywana i mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli korzystać z jej za pośrednictwem odtwarzanych mediów. Pierwsza debata, tak jak już Państwu powiedziałam, nosi nazwę W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Na tą ucztę zapraszam Państwa już w tej chwili, prezentując naszych gości. Za moderowanie w tej debacie przyjął pan profesor Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykanistycznych. Bardzo dziękujemy panie profesorze i za chwilę oddam głos, ale uzupełnię również, że do debatowania przy okrągłym stole zaprosiliśmy trzech uczestników. Panią profesor Marię Halamską, która jest naszym instytutowym skarbem. Pani profesor całe 50 lat w Instytucie nas tutaj wspiera, kolejne pokolenia badaczy. Jest autorką książki, która otrzymała nagrodę polityki Wieś Polska 1918-2018 w poszukiwaniu właśnie źródeł teraźniejszości. Również przy okrągłym stole zasiada pan profesor Kacper Pobłocki, który jest autorem książki Chamstwo. Pan profesor reprezentuje również Uniwersytet Warszawski Eurorek. I do debaty również zaprosiliśmy pana profesora Adama Leszczyńskiego, który jest autorem książki opublikowanej w zeszłym roku, Ludowa historia Polski. Niestety ze względów technicznych, a właściwie pewnego przymusu covidowego, pan profesor musiał pozostać w domu. Nie udało nam się połączyć, te problemy techniczne dzisiaj nam trochę zdezorganizowały czas, ale żeby właśnie tego czasu już nie przedłużać, oddaję Państwu, uczestnikom głos, a Państwa zapraszam do dyskusji. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Ja bardzo się cieszę, że mogę w tej debacie uczestniczyć, że mogę dać głos autorom ważnych i nie waham się powiedzieć przełomowych książek. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ważne debaty dzieją się gdzieś poza nami, gdzieś w Ameryce, w Azji, w Afryce, a tymczasem wydaje mi się, że właśnie te książki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, sprowadziły do nas te debaty światowe, postkolonialne czy refleksje nad grupami podporządkowanymi. Istnieje jeszcze ciągle ogromna rzesza badaczy, którzy uważają, że to nie są nasze sprawy, że są to sprawy innych kultur, innych szerokości geograficznych, ale wydaje mi się, że nasi autorzy, którzy dzisiaj będą opowiadali o swoich książkach, dlaczego je napisali, co te książki wnoszą, pokazują, że to są również i nasze problemy. Bardzo się cieszę, że pierwszy głos zabierze pani profesor Maria Halamska, bo jej książka, która wyrosła z takiego dwutomowego, zbiorowego, trzy tomowego wysiłku właśnie Instytutu, podsumowuje te prace, ale to nie znaczy, że tylko podsumowuje. To jest głos oddzielny, samodzielny, oryginalny, który wprowadza nas in medias res, to znaczy uświadamia nam, jak wieloaspektowa jest obecność wsi, chłopstwa, problemów z tym związanych, Także bardzo proszę panią profesor, żeby podzieliła się właśnie tym kuchnią badawczą, co ją sprowokowało do tego, żeby taką książkę właśnie napisać.
Dziękuję bardzo. Czy ten mikrofon jest czynny? Dziękuję za wprowadzenie i dzień dobry państwu. Już pan profesor powiedział, że ta książka wyrosła z naszego projektu, który trwał 5 lat. Od 2015 do 2020 roku nosił tytuł Ciągłość i zmiana 100 lat rozwoju wsi i rolnictwa polskich. Opublikowaliśmy 3 tomy szczegółowych analiz, w sumie około, 2000 stron. Tego nikt, żywy człowiek nie jest w stanie przeczytać, prawda? Ale ja jako i uczestnik tego projektu i redaktor, jeden z redaktorów tych 3 tomów, poznałam dość dokładnie ich treść i grzechem by było, żeby tego nie wykorzystać. Tym bardziej, że miałam okazję, bo złamałam nogę, a potem był COVID. Także były intelektualne i fizyczne inspiracje. Przystępując do pracy nad tą książką, przyjęłam 3 takie założenia. Założenie o procesualnej teorii społeczeństwa. To jest to, że społeczeństwo ciągle szybciej lub wolniej zmienia się, że na te zmiany składa się wiele procesów społecznych. Przyjęłam założenie o zmiennej dynamice i złożonej dynamice zmian, ponieważ w okresie tych 100 lat były zmiany gwałtowne, ale były zmiany bardzo wolne. Te 2 założenia są to podstawowe założenia metody historycznej, i która jednak, jak wiemy wszyscy, różni się od historii. Nie jest to kolekcjonowanie faktów, ustalanie faktów, ale jest to próba, jak pisze profesor Turowski, charakteryzując metodę, teorii zjawiska przez porównanie jego stanu. I trzecie, to wymagało złożony przedmiot badań, wieś, który określiłam, było założenie o interdyscyplinarności. Te założenia przełożyły się na takie 3 grupy problemów. Pierwsza grupa problemów związana była z czasem. Tu poprosiłabym o pierwszy slajd. Nie wiem, kto zmienia te slajdy. I nie idzie mi tu o czas konwencjonalny, ale idzie mi o czas społeczny. Czas wewnętrzny zjawisk i procesów. Historia bowiem, jak pisze Foucault, nie jest jednym trwaniem. Jest wielością trwań, które łączą się i przeplatają nawzajem. Każdy proces społeczny zaczynał się pewnie w jakimś momencie. W jakimś momencie miał swoje apogeum. Zaczął wygasać albo się kończy. Stąd jest wielość tych czasów społecznych. Tutaj ten schemat mówi, że nad konwencjonalnym czasem, prawda? Ja wyróżniłam 3 takie. Mieliśmy czas, jakby powiedzieć, związany z przestrzenią, ze zmianami granic. Była Polska przedwojenna w tych 100 latach i Polska powojenna. Mieliśmy czas społeczno-polityczny, prawda? Czas, który mówił nam o pewnych porządkach politycznych w Polsce, drugą PRL i 3 Rzeczpospolitą. I był w końcu czas społeczno-ekonomiczny, który mierzy się sposobami życia, które mierzy się ekonomicznie, prawda? Zaczęliśmy od Polski preindustrialnej, przeszliśmy przez fazę industrialną, żeby dojść do społeczeństwa postindustrialnego. Tutaj chciałabym powiedzieć, że współwystępowanie tych wielu czasów, wielu rytmów dawało nam pewną mapę zmian, prawda, na której były okresy niewielkich zmian, jakby zimnych zmian i okresy gorące. I tutaj wbrew pewnemu lekceważeniu, z jakim traktuje się dzisiaj okres PRL-u, chciałabym powiedzieć, że był to okres bardzo gorący, zwłaszcza okres od lat 60., pomijając już rewolucję 40., kiedy Polska przechodzi od społeczeństwa pod koniec lat tego preindustrialnego do społeczeństwa przemysłowego. I tam jeden pewny rytm tych procesów jest inny. Do tego musiałam dodać drugie założenie. Założenie dotyczące przestrzeni, kwestii przestrzennych. Nie chodzi tu mi tylko o zmiany terytorialne. Są one elementem, które... Czy mógłby ktoś tą mapę włączyć? Bardzo przepraszam. Następny slajd, nie wiem. No, to tutaj, to chciałam pokazać tutaj w tym, na tym wykresie dotyczącej struktury zatrudnienia. Jak w ciągu tego okresu jaka była dynamika zatrudnienia w sektorze pierwszym, czyli w rolnictwie przede wszystkim, w sektorze drugim, czyli w przemyśle i w sektorze trzecim, czyli w usługach. I widzimy, gdzie te proporcje zasadniczo zmieniają kierunek, prawda? W każdym tym porządku społeczno-ekonomicznym, prawda, rolnictwo zajmuje inne miejsce, prawda? Rolnictwo i związani z nimi ludzie. Ale sprowadzając rzecz do tych założeń przestrzennych, gdzie zmieniły się granice, to też było, prawda? Przecież Polska, II Rzeczpospolita była zupełnie inna niż PRL i III Rzeczpospolita. Ale chodzi mi także o umieszczenie Polski na mapie społeczno-ekonomicznej świata i Europy. I to miejsce Polski zaczął kształtować wiek XVI i to układ klas agrarnych w tym całych wiekach doprowadził do tego, że znaleźliśmy się na peryferiach czy półperyferiach systemu światowego i Europy, o czym stosowne istnieją opracowania o światowym zasięgu. Od tego czasu, w tym stuleciu ciągle coś doganialiśmy, prawda? I czy doganialiśmy europejską normalność? Tu odesłałabym Państwa do książki Jana Sowy, który temu doganianiu poświęca wiele miejsca w fantomowym ciele króla. Trzeci problem to problem języka. Nawet na przestrzeni 100 lat korzystaliśmy z różnego rodzaju źródeł. I przede wszystkim trudność, którą tu napotkałam, to wyzwolenia się z automatyzmu języka źródeł dotyczących PRL-u, prawda? Gdzie przecież rolnictwo uspołecznione wcale nie było uspołecznione, prawda? Sejm, czyli parlament, wcale nie był miejscem debat, prawda? Czyli umieszczenie tego najpierw w swoim przeżycie tego, że to było zupełnie coś innego, daje bardzo ważną wskazówkę badawczą. Ale gdy przygotowałam notatki do tego wystąpienia, proszę Państwa, to uświadomiłam sobie, że można byłoby ten mechanizm odwrócić, prawda? I spróbować zastosować pojęcie na przykład z tamtego okresu, z okresu PRL, na przykład aparat partyjno-państwowy, do dzisiejszych czasów. Jak wtedy, nazywając z tamtego okresu, jak wyglądałaby, jak rysowałaby się nasza rzeczywistość? Przyjmując te założenia metody historycznej w socjologii, oczywiście przyjęłam, że okres dla mnie wyjściowy, czyli umownie rok 1918, był już stanem ukształtowanym przez długie trwanie. A w tym długim trwaniu od XVI wieku dominowało wtórne poddaństwo. To ono ukształtowało tę rzeczywistość. Ale też trzeba pamiętać, że w roku 1918 ta rzeczywistość popańszczyźniana była stosunkowo młoda. Trwała ona od 50 do 80 lat. Pamięć paszczyzny była żywa. Czemu chłopi dawali wyraz w momencie restauracji państwa polskiego? Zadaniem, jakie towarzyszyło mi podjęciu tego projektu, było ukazanie sposobu i zakresu wpływu wsi, nie tylko rolnictwa, na kształt II RP, PRL-u i III RP. Rolnictwo nie traktowałam tu jako gałęzi gospodarki, ale traktowałam go szeroko, jako wielowymiarową strukturę, którą można, tu przyjęłam za Piotrem Sztompką, jako społeczno-kulturową konfigurację. I ta społeczno-kulturowa konfiguracja w każdym z wymienionych porządków politycznych i społecznych miała odmienny udział, miała inny wpływ na całość życia społecznego. Pełniła jawne i ukryte funkcje. I o nich właśnie krótko chciałam powiedzieć. Punktem wyjścia dla analizy tych funkcji, przede wszystkim społeczno-politycznych, jest oczywiście dualna struktura rolnictwa, która w każdym okresie pełniła ważne, ale inne funkcje, ponieważ ona wymuszała podziały w obrębie klas politycznych każdego okresu oraz wymuszała zajęcie stanowiska wobec tej kwestii. W II RP była ona bazą jednego z podstawowych podziałów społecznych, ponieważ stosunek do rolnictwa, posiadanie bądź nie i ile, określał, kto był panem, kto był chłopem, kto był bezronnym robotnikiem rolnym. Te segmenty pozostawały ze sobą w koniecznej kooperacji, ale były też w konflikcie. Tym samym klasy agrarne były aktywnym aktorem na scenie politycznej, albo kontestując istniejący porządek, albo wpływając na jego tworzenie. Wielkie protesty lat 20. i 30. to strajki robotników rolnych i chłopów. To protesty grup rolniczych, nie robotniczych. Jeszcze silniejszy wpływ polityczny miała ta formacja, ta konfiguracja w okresie PRL-u, kiedy rolnictwo zostało podzielone na socjalistyczne i prywatne, co miało konsekwencje w polityce rolnej. Ale przecież zaprzestanie kolektywizacji i pozostawienie w strukturze społeczeństwa w zamiarze socjalistycznego, obcej ideologicznie zbiorowości, tak o tym jeszcze pisano w 1979 roku, mocnej mitem udanego oporu wobec komunizmu. Stanowiło to nieartykułowany argument za możliwością oporu w innych przypadkach. Powtórę, pozostawienie prywatnego rolnictwa oznaczało konieczność włączenia go w gospodarkę centralnie planowaną. To rozhermetyzowało system, prawda? Stanęło, był jakby trochę piach w tryby tego systemu. Zauważmy, że przecież legalizacja Zielonej Solidarności była jedną z ważnych osi konfliktu w latach 80. W III RP znaczenie tej konfiguracji również daje się zaobserwować. Być może jednym z tych takich konsekwencji niedostrzeganych jest to, że nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej, ponieważ nie skolektywizowaliśmy chłopów. W innych krajach, które to zrobiły, była ta masa krytyczna chłopów skolektywizowanych i ich potomków, która domagała się reprywatyzacji. Kto u nas domagał się reprywatyzacji? Jacyś kamienicznicy, może Żydzi i tak dalej, prawda? W związku z tym ona te ciąży. Zresztą zauważmy, że rolnicy byli pierwszą grupą, która protestowała cyklicznie. Tu objawiła się nośność haseł populistycznych, prawda, które, na których zresztą oparła się kampania przedakcesyjna, prawda? Nie mówiono, zwłaszcza rolnikom o tym, że trzeba przyjąć pewne wartości liberalnej demokracji. Mówiono, że będą pieniądze, prawda? Także w sumie, gdy tak bilansuję to wszystko, to trzecia RP ustanowiła jakby tę regułę, że nie można wygrać wyborów, a przez to ustanawiać, kierować rozwojem ładu społecznego bez poparcia wsi. Już teraz nie. Ja pominę tutaj, proszę Państwa, bo czas mój zaczyna się kończyć, te znaną dyskusję wokół wpływie ekonomicznym rolnictwa na PKB, która na zatrudnienie, które maleje, ale przecież jest tam ono, rolnictwo ukrywało zbędną siłę roboczą. Ostatni raz w latach 90. XX wieku. Jest to problem samowystarczalności żywnościowej, która Polska osiągnęła dopiero w III RP. Jest też finansowanie industrializacji. Ja mówię o drenażu chłopów, ale też swój wkład mają chłoporobotnicy przez to, że nie trzeba było budować osiedli, nie budować miast, że oni ponosili tą także przez niskie płace, które akceptowali, no bo przecież ma gospodarkę, to sobie tam jakoś przeżyje. Chciałam zwrócić na trwałość tego wymiaru społeczno kulturowego, których źródła tkwią w płaszczyźnie, w pańszczyźnie, a które tak dobrze model opisał Józef Hałasiński, ponieważ odpisał on relacje między dwiema podstawowymi w II Rzeczpospolitej klasami agrarnymi, panami i chłopami. Relacje, które zbudowane były na bazie poczucia odrębności oraz dominacji z jednej strony, a podległości z drugiej. Model zbudowany, który zawierał elementy antagonizmu, ale również paternalizmu i klientelizmu. Ten wzór nie dotyczył tylko wsi. On istniał w całym społeczeństwie. I ten wzór przetrwał w różnych odmianach do dnia dzisiejszego. W drugiej RP ścieżki społecznego awansu chłopów, najczęściej przez wykształcenie, prowadziły do klasy panów, prawda? Także i dzisiaj, może teraz jest bardziej nam trendy przyznawać się do prowincjonalnego czy wiejskiego pochodzenia, ale przecież wielki ruch, który dokonał się w kierunku inteligencji, był zaprzeczeniem swojej chłopskości. Każda epoka wytwarzała, jakby powiedzieć, nową klasę panów, prawda? Nową klasę panów, które wnosiło swój udział, swoje wyobrażenia, swoje lęki, swoje obawy. Elementy tych społeczno-kulturowych wzorów zostały przeniesione do III RP i wiele elementów można odkryć w autorytarnych stylów zarządzania. Ta kultura folwarczna, jak mówił Janusz Hryniewicz, wywodząca się niegdyś dzisiejszych wiejskich realiów, widoczna jest we wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Widoczna jest w sferze publicznej i prywatnej, w instytucjach świeckich i nieświeckich. Także w polityce władza woli być wszystkich szczebli i wszystkich ekip, woli być omnipotentna niż imposybilna. Z drugiej strony lud oczekuje, że dobry władca otoczył go różnymi formami opieki. Woli być dobrze rządzonym niż uczestniczyć w rządzeniu, żeby użyć kafeterię z badań nad partycypacją polityczną. Nadaje to nowy wymiar wielokrotnie powtarzanej przez Jacka Wasilewskiego tezie, że społeczeństwo polskie jest ciągle społeczeństwem chłopskim, mimo że chłopów już nie ma. Wzorem istniejącego w Polsce antysemityzmu bez Żydów, wróżę figurze chłopskości bez chłopów długie trwanie. Dziękuję bardzo także za nieprzerywanie.
No tak się zasłuchałem, że trudno mi było przerywać pani profesor. I no, widać, myślę, z tego, co pani profesor powiedziała, że no, za tym stoją te 2000 stron tekstu gęstego, który pokazuje i ciągłość, i zmianę. No, w pewnym sensie można powiedzieć, że książka pani profesor Halamskiej jest oczywista. To znaczy wyrosła z dziesiątek lat studiów szczegółowych. Książka profesora Kacpra Pobłockiego nie jest oczywista. W tym sensie, że zajmował się zupełnie czymś innym, kapitalizmem, no jest antropologiem kultury, dla którego prawdopodobnie nic, co ludzkie, nie jest mu obce, więc również i chłopi, ale mam poczucie, że Chamstwo, książka, która wzbudziła gorącą debatę publicystyczną, również wpisuje się w to, o czym mówiła również pani profesor Halamska, to znaczy w pewne elementy, które są obecne, ale w sposób, który nie został chyba opisany adekwatnie. I Chamstwo jest taką próbą chyba spojrzenia na to, co wydawałoby się oczywiste, a takim oczywistym nie jest. Od razu zapowiem, że w następnej turze głosów poproszę obu autorów o to, żeby wzajemnie się scenzurowali, ale oddaję panu profesorowi głos. Proszę bardzo.
Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło mi jest, czuję się w pewnym sensie zaszczycony, że mogę uczestniczyć w 50-leciu IRWiR-u. Książka Chamstwo nie jest książką o wsi. To myślę, że to jest bardzo ważny disclaimer, który trzeba od razu powiedzieć. To jest książka o przemocy w dawnym społeczeństwie polskim. To znaczy, to jest taka archeologia przemocy. I cezura, którą ja tam stawiam, to jest cezura języka. To znaczy, to jest tak głęboko, jak sięga polszczyzna. I to jest książka o przemocy i o języku. W tym sensie, że to jest książka o świecie, który jest nam bliski poprzez bliskość języka. Z Mieszkiem pierwszym nie dogadalibyśmy się. Ten XVI wiek to jest taki moment, kiedy ten język, którym my się dzisiaj posługujemy, w dużej mierze okrzepł. I dla mnie, jak ja pracowałem nad tym materiałem folwarczno-pańszczyźnianym, to towarzyszyło mi takie poczucie jednoczesnej obcości i bliskości. Znaczy obcości w tym sensie, że świat, o którym czytałem, był światem bardzo, bardzo odległym od tego, co mamy tu i teraz. Jest takie powiedzenie, że przeszłość to jest obcy kraj. Ja jako antropolog mogę potwierdzić, że tak faktycznie jest. I to jest powód, być może dla którego w tej chwili antropolodzy łapią, czy rzucają się, to może jest nieładnie powiedziane, ale jakby zaczynają interesować się materiałem historycznym, w tym sensie, że ta obcość jest jakby najbardziej obecna w naszej, w tym, co wydawałoby się być bardzo bliskiej, czyli w naszej przeszłości. Czyli miałem jakby jednocześnie, troszkę to było tak, jakbym nagle się obudził i zaczął, nauczył się Swahili, tak? W tym sensie, że bliskość była poprzez język, natomiast obcość wynikała z tego świata, który jest bardzo inny od tego świata, w którym my żyjemy. To był świat agrarny, ale tak naprawdę takim bardzo dużym wysiłkiem, który ja musiałem wykonać, który starałem się wykonać w tej książce, to jest przebicie się przez obraz wsi powłaszczyniowej, tej tradycyjnej wsi, tak? Która jest zupełnie inna od wsi pańszczyźnianej, czy de facto wsi przedrozbiorowej, która rządzi się wieloma zupełnie innymi zasadami. Przede wszystkim klasa włościańska raczej nie posiadała ziemi, co miało kolosalne znaczenie i uwłaszczenie tutaj zmieniło tak naprawdę wszystko. No i tych różnic było bardzo dużo. Tak chyba najważniejsze to jest to, że był świat niezmechanizowany i to był świat nie tyle agrarny, ile świat, gdzie wszystko trzeba było zrobić ręcznie i tych prac było bardzo dużo i to nie były tylko prace w polu, to były też prace w domu. Trzeba było, nie wiem, przynieść wodę, ugotować i zrobić bardzo wiele innych rzeczy. Więc to tytułowe chamstwo dla osoby, która bierze pierwszy raz książkę do ręki, to jest synonim słowa chłopstwo. Natomiast osoba, która tę książkę już przeczytała, wie, że chamstwo jest rozumiane w zasadzie po gombrowiczowsku, to znaczy tak jak klasa służebna. I jak czyta się Ferdydurkę, i w pewnym sensie ten projekt mój zaczął się od lektury Ferdydurkę ponad 20 lat temu, gdzie jest opis relacji, o której właśnie mówiła profesor Halamska przed chwilą, więc już tak będę się odnosił trochę ad vocem, fundamentalnej relacji w polskim społeczeństwie między państwem a chamstwem. I tam pada takie zdanie, że chamstwo było tajemnicą państwa, więc to był taki projekt, gdzie starałem się dotrzeć do tego, co to tak naprawdę znaczy. I ja na tą książkę napisałem z takiego też poczucia antropologicznego obowiązku, czy etnologicznego obowiązku, w tym sensie, że no tak, najstarsze polskie pismo antropologiczne, etnologiczne nazywa się Lud, przez U otwarte. I ten lud od zawsze był obiektem naszego zainteresowania, bardziej niż wieś. Kolberg, w zasadzie totalnie unikatowy zestaw źródeł w skali globalnej. No więc mnie zawsze ta wieś interesowała i zawsze interesowała mnie pańszczyzna. I jak zacząłem pracować w 2011 roku w Instytucie Etnologii na poznańskim UEM-ie, to miałem kolegę z pokoju, profesora etnologii Polski. I tak zapytałem się go, czy mógłbym polecić po prostu książkę o tym, jak wyglądało życie codzienne chłopów pańszczyźnianych. I on zdębiał. Okazało się, że po pierwsze nie ma takiej książki, a po drugie, że w ogóle taki pomysł mu nie przyszedł do głowy, żeby ten temat wziąć na tapetę. Więc wtedy pomyślałem, że być może warto dogrzebać się do tego doświadczenia i to jest i ta książka jest gdzieś tam zdaniem świadectwa z tej próby dogrzebania się. To jest książka o świecie, który jest bardzo różny pod wieloma względami. Ja tutaj tylko wspomnę o jednej rzeczy, która ustawia też strukturę tej książki, a mianowicie, że to jest świat uniwersalnych podziałów klasowych. Branko Milanowicz, w którym my nie żyjemy w świecie uniwersalnych podziałów klasowych i zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Branko Milanowicz, taki amerykański ekonomista, ma fenomenalny, krótki esejik, gdzie stawia taką tezę, że mamy na świecie dwa rodzaje nierówności. Nierówności w ramach, pomiędzy krajami, i nierówności w ramach krajów. Czyli innymi słowy nierówności klasowe, czyli podział na klasę wyższą, średnią, niższą, jakkolwiek by to nazwać, taką klasyczną stratyfikację społeczną, to jest podział w ramach krajów, a drugi rodzaj nierówności to jest nierówność pomiędzy krajami, czyli to, co nazywamy relacją między centrami a peryferiami. I ta książka jest zbudowana w pewnym sensie na mojej pierwszej książce, na kapitalizmie, w tym sensie, że pokazuje, że rok 1870 jest tym, co ja nazywam progiem współczesności, czyli pojawieniem się świata, w którym większość nierówności to są nierówności pomiędzy krajami, czyli nierówności przestrzenne. Mianowicz to obliczył, że w tej chwili w około 80% globalnych nierówności to są nierówności przestrzenne. Innymi słowy, ważniejsze jest to, w jakim miejscu na świecie się urodziłeś, niż to, w jakiej urodziłeś się w klasie. W roku 1800, czyli przed momentem przekroczenia tego progu współczesności, nie miało większego znaczenia, czy urodziłeś się w Niemczech, w Meksyku, w Nigerii czy w Japonii. Kluczowe było to, czy urodziłeś się, po której stronie Rubikonu klasowego się urodziłaś. To najlepiej widać w statystykach długości życia. Ja bardzo nie lubię statystyk PKB. No moim zdaniem są kłamliwe, jeżeli chodzi o przeszłość. Ale jeżeli spojrzymy na długość życia, to widać bardzo wyraźnie, że w 1800 roku generalnie ludzie żyli tak samo długo na całym świecie. Różnice były minimalne między Afryką, Europą a Azją. Moment szczytowy nierówności i potem zaczyna się rozjeżdżać. I moment szczytowy nierówności przestrzennych to jest rok 1950, po czym dochodzi do dekolonizacji. I to też właśnie widać idealnie w statystykach długości życia, że wtedy osoby, które urodziły się w Afryce, będą żyły o wiele krócej niż osoby, które urodzą się w Europie czy w Ameryce Północnej. I od tamtego momentu to zaczyna się wypłaszczać. Wiadomo, żyjemy w świecie, gdzie te nierówności klasowe i przestrzenne się zazębiają. Więc to jest jeden z aspektów tej obcości tamtego świata. I dlatego to jest książka o Polsce, ale też o tamtym świecie, w którym granice narodowe nie mają aż takiego dużego znaczenia, jak mają dzisiaj, gdzie klasa ludowa jest też niezwykle kosmopolityczna, o wiele bardziej mobilna, niż nam by się wydawało, co na przykład świetnie opisał Andrzej Woźniak, historyk. I to jest świat bardzo, bardzo obcy pod wieloma względami. Ta książka pokazuje tę złożoność i pierwsze rozdziały dotyczą tej relacji. Ja tam mam taką metaforę, która też tłumaczy strukturę tej książki, że wówczas kręgosłupem tożsamości była klasa. Dzisiaj najważniejszą informacją o nas jest to, kim jesteś Polakiem. To jest jakby nasza tożsamość narodowa, jest jakby dzisiaj kręgosłupem naszej tożsamości. A dla nich to nie byli ludzie, dla których na pytanie, kim jestem Polakiem, byłaby automatyczna odpowiedź. Absolutnie nie. Więc ta klasa jest trzonem tożsamości, ale ona jest, wiadomo, papierowa. Tak? Każdy dualizm jest papierowy. Wiele osób, które atakuje na przykład, czy krytykuje dualistyczne rozumienie klas, nie rozumie, że mówimy tutaj o relacji, a nie o opisie stratyfikacji społecznej. I więc każdy dualizm jest oczywiście prosty, więc te książki, te pozostałe rozdziały dodają, jakby komplikują ten podział na panów i chamów, na szlachtę, włościan, jakkolwiek by to nie nazwać, i pokazują złożoność tamtej tożsamości, czyli dodajemy później kategorie na przykład płciowe, które komplikują ten dualizm klasowo-stanowy, regionalne i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców każdy z rozdziałów dodaje kolejną matrycę w pewnym sensie, która pokazuje złożoność tamtej rzeczywistości. Natomiast klasowość tutaj jest tematem numer jeden. Więc to jest jakby ta nieciągłość. I w pewnym sensie ta książka stara się pokazać jednak w tej debacie ciągłość, nieciągłość bardziej jest po stronie nieciągłości, znaczy pokazania, jak bardzo dużo się zmieniło. To, co zostało, to jest przemoc i patriarchalny model rodziny, który oczywiście nie ma nic wspólnego z wsią per se. Tak? To jest temat całego społeczeństwa i to nie ma nic wspólnego ani z rolnictwem, ani znaczy z zawodem, ani z miejscem. To jest problem w dużej mierze nieprzepracowanej przemocy i autorytarnego modelu ojcostwa w pewnym sensie. To jest książka, też można ją streścić w ten sposób, że to jest książka o figurze ojca, o ojczyźnie i o języku ojczystym, tak, w pewnym sensie. O tym, jak bardzo ta patriarchalna struktura rodziny jest tym, co ustanawia naszą kulturę. Jak ja studiowałem antropologię, to wtedy mi powiedziano, właśnie jeden z moich nauczycieli powiedział, że jak przerabialiśmy modele pokrewieństwa, to jest taki klasyczny temat antropologiczny, nie, tutaj generalnie już wszystko zostało powiedziane, tutaj nie ma nic do dodania. Wydaje mi się, że tutaj mamy dużo jeszcze do przedyskutowania i to wszystko, ta cała ciągłość wydaje mi się, że jednak bardziej jest na przykład w rodzinach niż w miejscu pracy. Tak? I tutaj bym się trochę nie zgodził z profesorem Hryniewiczem. I to jest ten czuły punkt, gdzie ta folwarczna przemoc i ta relacja klasowa, tak, ta relacja jeszcze jest obecna. I myślę, że tyle jak na razie.
Bardzo dziękuję. No, i dla mnie jako czytelnika pańskiej książki to muszę powiedzieć, że ta przemoc i to taka nie gdzieś tam w wykresach statystycznych, tylko przemoc taka no, dotykalna cieleśnie i ogrom tego materiału zgromadzonego w tej książce na ten temat jest porażające. I to, że chyba to umykało gdzieś tam w tradycyjnej historiografii czy w spojrzeniu na polską wieś, i być może to właśnie budzi taki sprzeciw wobec tej archeologii przemocy. Bo w historiografiach takich tradycyjnych, nazwijmy to, więc skupionych na królach, biskupach, rodach i tak dalej, no to głównie badacze, sądzę, koncentrują się na jakby postępie cywilizacyjnym. Natomiast ta ciemna strona historii, i tutaj oczywiście chętnie bym dopytał, bo dla mnie jako człowieka interesującego się religią, jednym z najciekawszych rozdziałów pańskiej pracy jest rozdział poświęcony polskim braciom, arianom, którzy się wymknęli z tego uświęconego tradycją paradygmatu, że religia wzmacnia, uświęca istniejącą przemoc. Oni jakby, chociaż nie do końca to się udało, ale próbowali przynajmniej nie być tymi, którzy temu błogosławią, a nawet próbowali z tym walczyć jako z jednej strony jako emancypujący się chłopi, a z drugiej strony jako szlachta rezygnująca z własnych przywilejów. To są jakby poboczne tematy, ale sądzę też w tej przemocy jako głównym temacie pańskiej książki to jest bardzo istotne. I teraz prosiłbym panią profesor Halamską, żeby właśnie z perspektywy własnych badań odniosła się do tego chyba nowatorskiego spojrzenia antropologa kultury na polską wieś. Co pani profesor o tym sądzi?
Dziękuję, stawiałam przed trudnym zadaniem, ale myślę, że tu trochę pomogło mi w tym wyartykułowaniu tego stosunku do książki, która rzeczywiście, ona jest nieprzyjemna w czytaniu, no nieprzyjemna. A drugi zarzut to jest, że przypisy są na końcu. I w jednej, i w drugiej książce, co uważnemu czytelnikowi nie pomaga, a przeszkadza. No ale to inna rzecz. Wczoraj otworzyłam radio i trafiłam na fragment dyskusji o przemocy. I wynikało z niej, że przemoc jest funkcją zhierarchizowanego społeczeństwa. Tak? Podsumować można było stanowisko profesora Wiślicza. Wobec tego, jako socjolog interesujący się strukturą społeczną, czy biorąc za punkt wyjścia społeczną stratyfikację, każda pozycja społeczna ma pewne uprawnienia do przemocy? Jest to do przemocy w różnej postaci, przemocy fizycznej, przemocy symbolicznej. Rodzi się drugie pytanie za to, co w takim razie wobec kulturowo zakorzenionej przemocy wpływa na jej niestosowanie przed jednostki. To jest problem. Jest to problem bardzo aktualny, prawda? Ponieważ ostatni czas dostarcza nam przykładów i opisów przykładów bezprzykładnej przemocy. Ja dziwiłam się bardzo w latach 90., jak po II wojnie światowej z doświadczeń tych mogło dojść do tego, co się działo w Jugosławii, co się działo w Srebrnicy. Tak teraz patrzę na to, jak w tym kraju o takich długich tradycjach uchodźczych, emigrantów, można w ogóle skonsumować obrazy płynące z nadwschodniej granicy. Druga rzecz, która bardziej odniosę się też do, bo tu jest pewien taki splot który uświadomiła mi lektura książki Leszczyńskiego. Bo ona uwypukliła w tych polskim trwaniu i przemianach pewną taką trójczłonową strukturę, która jakby powiedzieć wykorzystuje i prowadzi do tej przemocy. Jest to taka triada ideowo-instytucjonalna między nacjonalizmem, antysemityzmem i ludowym katolicyzmem. One w różnych okresach, tam różne elementy tej triady przyjmują taką rolę wiodącą, prawda? Natomiast ona, jak się popatrzy na II Rzeczpospolitą, nie mówiąc o okupacji, nie mówiąc o PRL-u, który w różnych innych formach, ale ciągle powracał do tych elementów. I myślę, że ta książka o przemocy, która trafiła jeszcze, jest książką do zastanowienia się o nas samych, prawda? Niezależnie od tego, skąd ta przemoc się bierze.
Bardzo dziękuję. No i teraz profesora Pobłockiego proszę o reakcję na książkę pani profesor.
Tak, no więc jakby ja myślę, że te książki się bardzo dobrze uzupełniają z tego względu, że one są po prostu o zupełnie innym okresie, tak? I ja bardzo, bardzo celowo nie chciałem tej książki doprowadzić do współczesności, tak? W tym sensie, że ona nie została, moja książka nie została tak napisana, że ona jakby jest od Piasta Kołodzieja do dzisiaj, bo dla mnie bardzo ważne było to, żeby jednak pokazać pewien stan zamrożony, tak? To też jest niebezpieczeństwo, jak się pisze książkę o jakimś okresie 300-letnim, żeby ukryć to, co się zmieniło, a wyupuklić, co jednak było, co było tam wspólne. Więc bardzo się cieszę, że książka pani profesor pozwala gdzieś tam zobaczyć, jak tamten świat bardzo szybko też się zmienił przez te 100 lat, tak? Ja mam takie wrażenie, że te 100-150 lat w zasadzie dla mnie takim momentem jednak globalnie początkowym jest ten rok 1870, tak? Czyli mamy takie powiedzmy 150 lat tego świata, w którym żyjemy my tu i teraz, tak? On się trochę zazębia z końcem pańszczyzny. I ta transformacja jest gdzieś tam przeogromna, tak? Ona jest absolutnie fundamentalna, to znaczy myślę, że ten i uprzemysłowienie i to, co wydarzyło się później jest zupełnie jakby To jest zupełnie inny model, jeżeli chodzi o strukturę społeczną na przykład, tak? Czyli jeżeli gdybyśmy spojrzeli na stratyfikację, no to mamy jakby totalne przeoranie. Jeżeli mamy, jeżeli patrzymy na przykład na struktury przestrzenne, to też de facto nie ma żadnej ciągłości. Ja bardzo lubię taką książkę Andrzeja Piskozuba, już nie pamiętam jej tytułu, o właśnie o takiej geografii historycznej Polski. On tam mówi bardzo wprost, że tak naprawdę nie ma żadnej ciągłości terytorialnej, tak? Pomiędzy tą pierwszą RP a tą współczesną. Więc ta zmiana tu jest bardzo dużo. Ona oczywiście wpisuje się w, jakby w globalne trendy, ale jednak ona tutaj jest tematem numer jeden i to jest niezwykle ważne. Ale na przykład ciekawe jest też to, że w ciągu ostatnich powiedzmy 30 lat, i to było też bardzo wyraźnie widać na tym slajdzie, który pani pokazała, tak, że mamy jakby renesans jakby sektora usługowego. Tak, który zwłaszcza w latach 90. był pokazywany jakby taki przykład nowoczesnego czy postnowoczesnego, jakby, że przyszłość to jest sektor usług. No i ja mam wrażenie, że ten sektor usług jest niezwykle archaiczny w pewnym sensie, tak? W tym sensie, że feudalizm też stał na usługach. I to bardzo wyraźnie widać, jeżeli spojrzymy na to, jak ten sektor usług, ale nie mówimy tutaj o usługach tych jakby z wysokiej półki, typu, nie wiem, doradztwo finansowe, ale o tych realnych usługach, typu, nie wiem, praca w gastronomii. Więc widzimy, że mamy jednak jakiś taki powrót w pewnym sensie, jakby najbliższa nam teraźniejszość jest jakby powrotem, wiadomo, jakby zupełnie i sprekonfigurowanej i zupełnie przeoranej tamtej rzeczywistości. Więc na przykład tutaj też widziałbym jakby takie momenty styczne, tak? Że mamy do czynienia jakby wówczas w tym okresie pańszczyźnianym ta klasa służebna była moim przekonaniem jakby ważniejsza niż klasa rolnicza, ta, która zajmowała się produkcją rolną. No i widzimy, że dzisiaj jakby to też tak trochę jest, tak? Ale wiadomo, że jakby znaczenia jednego i drugiego są zupełnie inne. Więc tutaj mamy jakby taki trochę powrót do przeszłości, ale w wersji już zupełnie innej dekoracji. Więc bardzo się cieszę, że możemy tutaj jakby te książki położyć obok siebie i że one gdzieś tam pokazują z jednej strony właśnie trwanie, a z drugiej strony pokazują zmianę, tak? I myślę, że tutaj jakby czytelnicy mogą sobie dopowiedzieć troszkę, czy też opowiedzieć się po której stronie z tych z tej debaty, bo niektórzy akcentują zmianę, inni akcentują trwanie, co bardziej jest powiedzmy strategią argumentacyjną, tak? Natomiast wszyscy gdzieś tam wiemy, że prawda leży po środku, tak? Więc myślę, że tutaj ten pluralizm perspektyw pozwala sobie wyrobić stanie.
No jeszcze nam brakuje tej trzeciej książki, którą z przyczyn technicznych nie mogliśmy dzisiaj zaprosić do obecności, czyli właśnie historii ludowej Polski Adama Leszczyńskiego. No, może będzie okazja jeszcze do tego wrócić. No, czas jest nieubłagalny, mamy 10 minut na pytania. Także bardzo prosimy, jeśli ktoś z Państwa chciałby czy zadać pytanie autorom książki, czy skomentować, w tej chwili jest czas właśnie na to. To, że jest mało czasu, to nie znaczy, że nie trzeba go wykorzystać dobrze. Także bardzo, może korzystając z obecności mistrza Andrzeja Leszczyńskiego, bym profesora Kulę poprosił o zabranie głosu, jeśli to nie jest...
Byłem nauczycielem Adama Leszczyńskiego, co on zresztą odnotował. W swojej książce byłem recenzentem tej książki. Książkę Leszczyńskiego recenzowałem w druku już w Kulturze i Społeczeństwie. Popieram ją i w ogóle na jedno bym zwrócił na wstępie uwagę. Ja skończę przez te 10 minut, ja nie przejdę, bo powiedziałem na wstępie, ja nie będę mówił przez parę godzin. Na jedną zwrócił uwagę, te trzy książki są na pewno nowością. Są czymś nowym w historiografii. no jakby otwierają, nawet jeśli dyskusję, to dyskusję, której nad tą tematyką nie było. Jeżeli mogę uogólniać, to opinia publiczna w Polsce, przynajmniej ta, którą się słyszy, którą się widzi, źle przyjmuje takie nowe otwarcie w nauce, powiedzmy, czy w refleksji. Można się nie zgadzać z Leszczyńskim, ale to, co się czasem czyta na temat jego książki, no ja bardziej zwróciłem uwagę siłą rzeczy na jego książkę niż na państwa książkę, no z przyczyn, no już o których wspomniałem, no to jest coś, co w ogóle się nie mieści w głowie. No to nie jest normalna dyskusja przy uznaniu nowości. Dalej. Ludzie nie zdają sobie często sprawy, że z pewnej koncepcji nie wszystko się ostaje. Niemniej one wchodzą do nauki. Dzisiaj nie ma praktycznie freudystów na 100% w psychologii, prawda? No a przecież nie da się zaprzeczyć wielkiej roli Freuda dla rozwoju, no dla ewolucji psychologii, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Jestem zresztą pewien, że to samo będzie dotyczyło Marksa. No dzisiaj